Dziękuję bardzo, też się cieszę. Czy wy się będziecie cieszyć, to się okaże po, prawda? Witam bardzo serdecznie wszystkie panie i na początku chciałam zapytać, czy nie będzie problemem, jak czasami w czasie wykładu powiem nie przez pani, tylko na przykład wy cieszycie się. Czy jest taka zgoda? Bardzo dziękuję, bo zdarza mi się, więc żeby nie było, że nie pytałam. To, o czym chciałam powiedzieć, to strach. Szansa czy zagrożenie? W sumie Honorata, pięknie mówiąc tu chwilę przede mną, odpowiedziała na to pytanie, ponieważ gdzieś ten strach przed tym, że rozminie się z wolą Bożą, był dla niej tak naprawdę szansą. Więc była to, odpowiadając, jest to i szansa, i zagrożenie. Ale wyobraźmy sobie, że jest sobie człowiek, któremu Pan Bóg zlecił takie zadanie. Mówi tak, słuchaj, Agnieszka, albo tam Adam, albo Piotrek. Mam takie zadanie. Jest wielki kamień, wielki. Proszę cię, czy możesz używać swoich sił, tego co masz, wszystkiego co masz i go próbować przesuwać. Ta Agnieszka, czy ten Piotrek, czy tam Adam odpowiada, Boże, chcę ci być posłuszny, będę to robić. Zaczyna, dzień pierwszy, przesuwa. Powiedzmy, że minął rok. Przychodzi do Boga i mówi, Boże, myślę, że cię zawiodłem albo zawiodłam. Ten kamień nie drgnął. Jest w tym samym miejscu, w którym był. A Bóg mówi do niego, nikogo nie zawiodłeś, nikogo nie zawiodłaś. Dzisiaj Bóg mówi to do nas, nikogo nie zawiodłaś. I Bóg mówi, ja przesunę ten kamień, ale zanim to zrobię, spójrz na siebie. Masz mocne ręce, umięśnione, uda. I jesteś mocniejsza. Tylko dlatego nigdy nie mówiłem, że masz przesunąć ten kamień. Ja mówiłem, że masz pchać. Myślę, że lęk jest szansą dla nas, żeby spotkać się z Bogiem. Nawet długotrwały strach, który nazywamy lękiem, tak, jest szansą, żeby spotkać się z Bogiem. Czasami to wygląda, jakby było tylko ciężko. W styczniu w 2017 roku, dawno czy niedawno, trudno to ocenić, 5 stycznia, takie daty się pamięta, umarła moja mama. Po pogrzebie mój tato dostał udar, umarła na udar. Nie wiem, czy ktoś z was miał kontakt z udarem, a nie będziemy się na tym skupiać, ale dla mnie trochę rozpoczął się taki czas właśnie pchania kamienia, ponieważ tato po udarze stał się osobą leżącą. I przede mną i moimi siostrami stanęło zadanie, jak wyjdzie ze szpitala, jak sobie z tym poradzić. Więc kochani, nie miałam doświadczenia poza trójką swoich własnych dzieci, gdy były niemowlakami i je przewijałam, ale jak się domyślacie, to trochę inaczej wygląda. Rozpoczęliśmy nawet takie zadania. I przez ten rok robiłam te wszystkie rzeczy, bo mój tato umarł tego samego dnia, tylko rok później, 5 stycznia 2018 roku. Przez rok wraz z moimi siostrami zajmowałyśmy się tatą w sposób taki i rozmowny, ale ten taki, który był dla nas na początku najtrudniejszy, chyba do końca nie był wzajemnie łatwy, taki jak jest przebieranie, mycie. Nie mówię, że to jest tato i mężczyzna i nawet jeśli ma się z nim dobrą relację, to nie jest to sytuacja dosyć zręczna, można się domyśleć. Dla mnie to był taki moment, w którym pytałam Boga, mogę to wszystko robić, ale niech ten tato stanie na nogi. Wiecie, ja byłam pełna energii, jeden rehabilitant, drugi rehabilitant, jakiś tam prywatnie, tatę postawimy na nogi. Ale jak gdy ma się 80, prawie 9 lat i rok temu umarła żona, to jak to mówi mu tato, ja naprawdę chętnie się bym wyprowadził. Tak mówił do moich dzieci, gdzie ty się dziadek będziesz wyprowadzał? No do nieba, tam do babci. No i się w końcu wyprowadził. Ale wiecie, ja próbowałam go tam postawić. I to był taki czas mojego pytania właśnie do Boga, tego przesuwania kamienia. I gdy tato umarł, ja bardzo byłam związana z rodzicami, więc jak się domyślacie, to zawsze jest trudne doświadczenie. Mam wrażenie, że każdemu się wydaje, że jego doświadczenie jest najtrudniejsze, ale idźmy dalej. Pytałam Boga, to co to był ten czas, taki jak już tak tato miał odejść, co ten rok jego męczarni i naszych męczarni. Ale widzicie, to trochę jak z tym człowiekiem i z kamieniem. Bóg mówi, spójrz na siebie, spójrz na ramiona, bo wiecie, godziny przebywania z człowiekiem, który leży, który musi, trzeba go przewinąć, rozmawiać, są godzinami, w których głowa pracuje i Bóg może mówić i można przerobić rzeczy, których normalnie by człowiek nie dotknął w swoim życiu. I to był taki wstęp. Ci, którzy mnie nie znają, jak już mamy tutaj konkurs na leciwość, to mam 47 lat, trójkę dzieci. Jestem już nawet teściową i kocham swoją synową, nie wstydzę się to powiedzieć. To tyle. I chciałabym teraz powiedzieć o czymś, o czym mówiła Bożena. Gdy powiedziała słowo, patrz oczami wiary. Dokładnie użyła tych słów, które ja mam tu zapisane. To jest niesamowite. Bo mój punkt pierwszy jest taki, że bez strachu nie ma życia. Straszna wiadomość, tak na koniec, taka pozytywna. Ale chciałabym, żebyśmy zobaczyli takie jedno zdjęcie, jeśli można je tutaj pokazać. Bo dla mnie to zdjęcie pokazuje, że strach, bez strachu nie ma życia. Sama je zrobiłam, tak, no tak może nie być widać. Pokazuję już je chyba trzeci raz. Sama je zrobiłam gdzieś tam w górach, w środku będąc w takim murowanym zameczku. Zrobiłam to zdjęcie i dla mnie ono właśnie jest takim obrazem pewnego uwięzienia. Co widać? Natomiast Bóg chce, żebyśmy spojrzały oczami wiary. I zobaczcie na slajd drugi. Jest w tym samym, no nie dokładnie w tym samym miejscu, bo trochę się musiałam tu spiąć, ale tak to widać, gdy się wyjrzy. Bóg każdemu z nas, gdy do Niego przychodzimy, daje inną perspektywę widzenia. Możemy być w tym samym zameczku czasami, albo w tej samej sytuacji, nie wiem, w jakiej wy jesteście, ale może być sytuacji, w której, nie wiem, przebieramy tatę, który leży, ale Bóg może zmienić naszą perspektywę widzenia, nasze patrzenie. Możemy patrzeć tak jak w obrazku pierwszym, gdy strach zawęża pole widzenia, a możemy spojrzeć oczami wiary, gdy widzimy, gdy Bóg poszerza twoje namioty. Gdy Bóg, tak, Bóg poszerza twoją perspektywę, twoje patrzenie. I taki jest Jego plan. Psalm 23 mówi, taki prawie, który wszyscy znają na pamięć, że Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. To wszyscy znamy. Ale zwróćcie uwagę na werset ten. Choćbym szła przed sam, tutaj zrobiłam rodzaj żeński, choćbym szła przez sam środek cienia śmierci, nie będę się bała żadnego zła, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij pasterski, Twoja laska dodają mi odwagi. Zobaczcie, choćbym szła, to oznacza, że Bóg ci nigdy nie mówi, że ty nigdy nie że nie będzie tak, że ty będziesz zawsze szła zieloną, ukwieconą łąką. Czasami słowo mówi, nie mówi tutaj, że ty nigdy nie pójdziesz przez Dolinę Śmierci. Mówi, że pójdziemy przez Dolinę Śmierci czasami, ale choćbym szła przez Dolinę Bólu i przez Dolinę Łez, nie ulęknę się, ponieważ Ty jesteś ze mną. I to zmienia perspektywę w tych dwóch zdjęciach. Pomyślcie teraz o, jest właśnie to widzicie już na ty, pomyślcie teraz o sytuacji z waszego życia, która jest teraz najbliżej jakoś waszego serca i rozmyślania. I jest to sytuacja, w której Bóg mówi, choćbyś szła przez ciemną dolinę, zła się nie ulękniesz, bo ja jestem z tobą. Wszystko zależy, jak oceniasz sytuację i skąd oceniasz sytuację. Jeden krok do przodu i widok był zupełnie inny. Znam kobietę, która mieszka w wielkim domu, nosi świetne ciuchy. Wszystkie jej zazdrościmy, nie? Jeździ na zagraniczne wycieczki. Można by powiedzieć spełnienie marzeń. Jak z nią rozmawiam, jest umęczona życiem. Tęskni za wielkim życiem, za czymś więcej w swoim życiu, jest nim umęczona. Znam też kobietę, która mieszka w wynajmowanym mieszkanku. Ma gromadkę dzieci i nie ma takich super zagranicznych ciuchów, chociaż ładnie się ubiera. Nie jeździ na tyle wycieczek. A jak z nią rozmawiam, to jest zachwycona swoim życiem. Widzi plan, widzi jak Bóg ją gdzieś posyła. Czyli nie miejsce, nawet nie te rzeczy, które myślimy, że nas zaspokoją, są spełnieniem. Wszystko zależy, skąd i jak oceniasz sytuację. Każda z moich przedmówczyń powiedziała coś takiego, że każdy sezon, tak to bym nazwała, ma swój strach. Słyszeliśmy, że nawet jak się rodzimy, tak, no to wywołuje nasz strach. Ja sobie nawet napisałam, że wszystkie strachy, które tutaj wymienię, to świadczyłam sama. Małe dziewczynki, jak jesteśmy malutkie, boimy się tak, było tu mówione, że zostaniemy same, bez rodziców, zgubimy się i tak dalej. Starsze dziecko, że nie będziemy zaakceptowane przez rówieśników, nie będziemy w jakiejś paczce. Nastolatki, no to wiadomo, cała sfera, jak wyglądam, za gruba, za chuda, za chwilę się pojawia, chcę mieć chłopaka, nie chcę mieć chłopaka, tak? Potem marzymy o jakimś przystojnym rycerzu, żeby mieć męża. Mamy, najpierw chcemy mieć męża, potem mamy męża i potem marzymy, żeby on się zmienił. Więc każdy sezon, znaczy nie, żeby wymienić najlepszy model, ale żeby on był troszkę inny. Więc zobaczcie, najpierw tęsknimy za czymś, potem to mamy i marzymy, żeby to, co mamy, się zmieniło. Potem marzymy, żeby mieć dziecko. Niektóre marzą, żeby nie mieć dziecka, ale te, co marzą, żeby mieć dziecko, czasami się starają, w końcu je mają, potem marzą, żeby się wyspać w końcu. Tak? Potem marzą, najpierw wchodzą na randki, potem mają dzieci, potem marzą, żeby mieć randkę bez dzieci i żeby jakaś taka namiętność wróciła do małżeństwa. Więc każdy sezon tak naprawdę ma swoje strachy. Jak już mamy dorosłe dzieci, czyli tak na przykład jak ja, no to możemy sobie myśleć, ojej, to on już się wyprowadził i ma żonę, to teraz następni też tak zrobią, no i co, zostaniemy sami, tak? No to tak zwany syndrom pustego gniazda. Następna rzecz. A potem trzeba będzie się przyzwyczajać, że ktoś do ciebie mówi babciu, tak? No to dopiero wtedy będzie konkurs na wiek. Wszystko, każdy sezon ma swoje sezony i swoje strachy. Zobaczcie. A potem, gdy już jest w takim wieku, jak pamiętam swoich rodziców, to już nie zmarszczki cię martwią, tak? Bo zmarszczki martwią przy tych pierwszych. Potem już martwią ludzi, szczególnie kobiety, co po mnie zostanie. Czy dobrze wychowałam swoje dzieci, tak? Moja spuścizna. Więc gdyby przeanalizować całe życie kobiety, to umówmy się, że bałyśmy się, boimy się i będziemy się bać. No i to, ja wiem, może to nie jest dobra nowina, ale tak będzie. No to teraz rozumiem, że to nie jest dobra nowina. Ale ja myślę, że w tym wszystkim, padło też to słowo, Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. To znaczy, że nawet twój strach Bóg zamieni, o ile do niego przyjdziesz, w zwycięstwo. No, słyszeliśmy to tutaj tyle razy, że myślę, że już jesteśmy wszystkie tak nasycone słowem, że ja siedząc, zanim tu wyszłam, zastanawiałam się, jaki sens jest w ogóle wystąpień, bo już wszyscy są tacy po prostu pełni. Było to takie bogate, za co myślę, że wszyscy dołączacie do mnie i dziękujemy wszystkim, którzy mówili. Ale nie dlatego, że ja to mówię. Nasz Bóg jest taki, że nawet jak człowiek czuje się już pełny, to On ma coś jeszcze dla ciebie. Zawsze. Nie jest jakby Bóg jest ponad to, co myślimy, ponad to, co rozumiemy. I wierzę, że gdzieś nas prowadzi. Każdy strach ma swoje źródła. Można powiedzieć, ja się boję, bo ja mam swoje powody. Tak? Wy nie znacie mojej sytuacji obecnej, ja nie znam waszej. Każda może powiedzieć, nie znasz mojej sytuacji. Ale cofnęłam się do Biblii, bo naprawdę Biblia dla wszystkich, którzy kochają czytać jak ja w ogóle, to polecam. Naprawdę, jest tam wszystko. I obyczajowe, i kryminał, i naprawdę wszystko. Więc można mieć wszechstronną lekturę. Ci, co nie lubią czytać, no to mają okazję polubić. Ale cofając się do Biblii i do zupełnego początku, nie musimy nawet czytać tego, bo to nawet dzieci znają Adam i Ewa w raju. Powiedzcie mi, czego tej kobiecie brakowało? No czego jej brakowało? Ja tak się zastanawiałam, pomyślcie sobie. Facet, no w sumie jedyny, więc był najlepszy. No zgadza się, no to tak. Mieszkanie, no ja myślę, że niczego sobie. Chyba nie wszystko dla nich, nie wiem ile milimetrów, ale myślę, że sporo. Urządzone, no w sumie dostali urządzone, no nie jedno jest nas marzenie, i urządzone przez samego Boga. Rośliny, zwierzęta, no wszystko po prostu bez żadnych kredytów. No i wszystko ma. Tak, no dokładnie, jeszcze zdrowa żywność. No tak, tutaj. Ale i zobaczcie, w tym wszystkim ta Ewa ma wszystko. Bo czasami, właśnie, bo to jest, tu jest bardzo ważna rzecz w tej historii. Dlatego, że coś, co Ewę zwiodło, jest w każdej z nas. I my czasami myślimy, że to przez sytuację ulegamy czemuś. A to nieprawda. To jest w każdej z nas i trzeba się rozprawić. Ona miała wszystko. Nie miała strasznej przeszłości, nie miała patologicznego domu, ani takich przeżyć. Jeszcze miała Boga twarzą w twarz codziennie, tak? Rozmawiała. Pomimo tego pojawił się w nich jakiś strach, przez chwilę przynajmniej, wiadomo, no wąż ją zwiódł, że coś ją mija, że coś w życiu ją może ominąć i że jeszcze może Bóg tak jest, że w coś w nią gra. Tak? Że coś jakoś prowadzi gierki. I to jest rzecz, na którą każda z nas musi uważać. I to jest rzecz, która jest podstawą naszej wiary, bo Bóg jest dobry. I jeśli w nasze życie wkradnie się coś takiego, że może Bóg coś robi w moim życiu, żeby mnie czegoś pozbawić, czegoś, co jest takie super, tak? No bo Ewa na to poszła. Może będę wiedziała, będę jeszcze mądrzejsza niż sam Bóg, a On może coś specjalnie robi, bo byśmy za dużo wiedzieli, tak? I może będę, nie wiem, jeszcze piękniejsza, ładniejsza, mądrzejsza, jeszcze lepszy dom. Ja nie wiem, z czego ona mogła jeszcze chcieć, ale czegoś chciała. Więc zobaczcie, można mieć wszystko i temu ulec. I to się ciągnie od raju. Dlatego nie ma innego wyboru, jak uśmiercić starą naturę. Nie możemy jej przemieniać. My czasami chcemy poprawić coś, co ma umrzeć. Zgadza się? A my mamy umrzeć w tych kwestiach i żyć na nowo. Ale wracamy. Nawet Jezusa próbował diabeł. Zobaczcie, jak był na pustyni kusić, tak? Przemień sobie te kamyczki w chlebki, tak? No to czyli jakby, rozumiem, coś cię mija, a może byś skoczył, to cię złapią. Czyli jakby próbuje nas złapać, że coś nas minie, no bo w sobie można by było iść na skróty, tak? Najpierw boisz się, że coś minie, a potem, to jest następna rzecz bardzo ważna, zobaczcie, co zrobiła Ewa, jak już zrobisz to, co wydawało ci się, że cię minie i już wiesz, że to jest błąd, to obwiniasz innych o to, albo sytuację. Można tak całe życie przejść, obwiniając, że to ktoś tam, coś tam. Są kobiety wśród was, które tutaj mówiły, ale pewnie te, które też siedzą, które miały trudne dzieciństwo i się z tego podniosły i teraz robią z tego użytek taki, że mówią innym, jest dla ciebie nadzieja. Ale wszystkie mamy świadomość, że mogły i miałyby do tego nasze święte, uzasadnione prawo, pozostać w tym miejscu, powiedzieć, ktoś mi życie zmarnował i ciężko mi się podnieść. Widzicie, jest gdzieś różnica, że jedno życie wychowane w takich trudnych warunkach powstaje na zgliszczach, a ktoś całe życie się tłumaczy, że miał ciężko. Kto o tym decyduje? Ty i ja. Same się z tego nie podniesiemy. Natomiast jeśli będziemy szły ciemną doliną, ale On będzie z nami, to się nie ulękniemy. Ponieważ strach będzie cię pchał do obwiniania innych. Co Ewa zrobiła? W końcu to nie ja, tak? To tam wąż Adam, że to ona. Czasami pewnie tak macie. Ja tak mam nawet w błahych sprawach. Ja generalnie w towarzystwie teraz odzywam się już coraz częściej. Wiem, że to nie wygląda, ale nie kryguję. Odzywam się coraz częściej, ale czasami się nie odzywałam i wolałam chować się za moim mężem, który mógłby się odzywać z przodu, z tyłu i tak dalej. I było to dla mnie bardzo wygodne. Ale wiecie, są momenty, w których chciałam coś powiedzieć i nikt mi nie bronił. Ale było bardzo wygodne po takim spotkaniu, na przykład towarzyskim, powiedzieć do męża, się przez ciebie nie mogę odzywać, bo ty cały czas mówisz. Rozumiecie, jakby nikt mi nie broni. Widzicie, to jest tak, zamiast uporać się z czymś, co jest we mnie, ale to by co wymagało? Pracy ode mnie samej, nade mną, z Bogiem. To prościej mi przerzucić winę na kogoś. Nie odzywam się, bo on, no, nie daje. Prawda? No co, on tak robi, oni tak robią. No i tak. I w którymś momencie zajarzyłam. Przecież nikt mi nie broni. I nagle jak się okazało, że ja się odzywam, no to nikt mi nie przerywa. No powiedzmy nie zawsze, no ale dobra. No ale w większości, rozumiecie, więc jakby kwestia jest tego, że czasami prościej nam kogoś obwinić, niż zabrać się za siebie. A niestety zabranie się za siebie, oprócz modlitwy i Ducha Świętego, to często jest to pot, jak u sportowców, krew i łzy. Było dzisiaj o poście. On pomaga w takich sytuacjach. Więc kochane dziewczyny, bez strachu nie ma odwagi. Bez grzechu nie ma miłosierdzia. Nie zachęcam do strachu. Chcę tylko powiedzieć, że strach jest dla nas szansą. Szansą, żeby doświadczyć mocy Boga. Odwaga, było też tutaj mówione pięknie, więc ja tak naprawdę, widzicie, mam, tak naprawdę spisywałam w trakcie i teraz mówię to, co wszyscy mówili. i wszyscy się będą cieszyć. Także sobie myślałam, że to najgorzej być na końcu, najlepiej. Pospisywać od każdego trochę i jest gotowe. Nie, nie, żartuję, zobaczcie, wydrukowane. No bo dobra, bo to już jest ta bocznica, na którą mam nie iść. Tak. Bez strachu nie ma odwagi, ponieważ Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy co? Dokładnie, którzy Go miłują. A co to znaczy współdziała? Działa, jak słowo mówi, współ, jakbyśmy je podzielili od końca. Czyli działa z kimś. Z kim działa? Ze mną i z tobą. To nie jest samodzielne. Bóg współdziała. Bóg robi jakiś, robi dla ciebie, zrobił już sobie wszystko, ale teraz rękawica jest dla nas. Mówiła Agata o nadziei wśród beznadziei. I to nas właśnie porusza, gdy słyszymy takie historie, że jest Bóg, który w miejscu, w którym jest beznadzieja, przychodzi i mówi, jest nadzieja, ja ciebie wyciągam. Jest dolina śmierci, ty idziesz, ale ze mną się nie ulękniesz. Bóg współdziała. Ale wszystkie mamy świadomość, słuchając tych świadectw, że scenariusz mógłby być inny. Gdyby w którymś momencie osoby, które mówiły, nie przyszły do Boga, powiedziały, jestem, zmieniaj mnie, nawet jeśli to boli i nawet jeśli teraz jest trudno. Słowo w Księdze Kaznodziei Salomona mówi tak. Otrząśnij się z utrapienia swojego serca i odrzuć słabości swojego ciała, gdyż młodość i jej rozkwit są marnością. Przepraszam wszystkie młode dziewczyny, ale to niestety mija. Też myślałam, że nie. Inne tłumaczenie mówi tak. Więc usuń przygnębienie ze swego serca i oddal ból od twego ciała, bo młodość, jak zorza poranna, szybko przemija. Nie ma tej młodości, się skupiajmy. Co jest, ale jest prawdą. Patrząc na moich rodziców, gdy odchodzili, jedną z tych rzeczy, które gdy pchałam ten swój kamień, bardzo mocno zrozumiałam, że to życie naprawdę jest krótkie. I naprawdę, tak jak to mówiła dzisiaj Ania, chyba Ania, że czy myślimy, że Bóg przyszedł tylko po to, żebyśmy po prostu rano wstawały, szły do pracy, wracały, nie neguje pracy, ale że Bóg przyszedł, żeby zmienić oblicze tej ziemi i chce je zmienić też przez nas, a życie naprawdę trwa krótko, jest naprawdę kruche i trwa krótko. Niektóre z nas pożyją jeszcze lat 20, a niektóre 30, niektóre z nas nie wiedzą ile, może 50, a może jeszcze krócej. Ale z perspektywy wieczności to jest krótki kawałek. I to, co mamy, to jest dzień dzisiejszy i następne. I warto z każdego zdać sprawę Bogu, powiedzieć, jestem. Jestem tu, by ci służyć. Wracamy. Więc otrząśnij się z utrapienia swego. Cokolwiek jest, to pamiętaj, Bóg współdziała z tobą dla twojego dobra. To można powiedzieć, to co ja mam robić, co mam działać? Dokładnie to. Otrząśnij się z utrapienia swego. Jak mówiła Litka, miłość usuwa lęk. Skoro usuwa coś, to coś musi być. Jeśli ja mam to usunąć, to gdyby tego nie było, to by było bez sensu, gdybym powiedziała, że usuwam stojak, a jego nie ma. To jeśli jest lęk, no to miłość to usuwa. Więc nie trzeba drżeć, że ja się czegoś boję. Słyszeliśmy też od Bożeny, tak? Bój się i rób. Jakbyśmy ten psalm 23 mogły powiedzieć, bój się i idź. Tak? Bo choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę. I wtedy co się dzieje? Wtedy kobiety zamartwiaczki, tak sobie to nazwałam, mogą stać się kobietami wojowniczkami. Chciałabym, żebyśmy zobaczyły filmik. Jest jeden, pierwszy. To nasze najmłodsze dziecko. Znaczy nasza najmłodsze to chyba nie jest poprawnie polonistycznie, więc to nasza najmłodsza córka, że jest jedyna, no to znaczy jako córka, bo jeszcze mamy dwóch synów starszych. Julka tutaj biegła, wstraszyła się czegoś, tłumaczę coś, co jest jasne i uciekła. To jest mowa o tym strachu, który był, tutaj też padało. Strach może być też ochronny, tak? Mówiliśmy o tym dziku, nie będę powtarzać. Słyszeliście pewnie historię, że jest wypadek, dziecko jest przygniecione samochodem, matka nagle ma tyle siły z tego strachu, z tej adrenaliny, że po prostu wydobywa dziecko, tak, z tego samochodu. Naprawdę czasami się przydaje, ma czasami ochronne i wtedy trzeba brać nogi za pas. Ale jest też drugi strach, który chce nas zatrzymać, wykluczyć, zniszczyć i wtedy nie należy uciekać. Zobaczmy sobie drugi filmik. To jest ten moment decyzji. Albo uciekam, albo idę dalej. Boję się i idę. Otrząśnij się z utrapienia swojego, ponieważ Bóg współdziała z tobą dla twojego dobra. I choćbyś szła ciemną doliną, zła się nie ulękniesz, bo On jest z tobą. Jego kij, jego laska ciebie podtrzymują. Nie kij do bicia, kij do odganiania wilków. Nie ciebie będzie bił, tylko odganiał wilki. To jest ten moment, to jest ten moment decyzji. Twój i mój, w którym decydujemy i idziemy dalej. Pamiętacie, znaczy pamiętać to nie pamiętacie, ale pamiętacie ze słowa, jak był Jezus w ogrójcu i się modlił i krwawy pot. I miał taki moment, nie sądzę, że robił takie miny jak Julka, ale miał taki moment, w którym widzicie nawet Jezus, wielki Jezus, nasz mistrz, miał strach. I co zrobił? Poszedł dalej. Mógł zawrócić. Czy zwróciliście uwagę, że nikt go w tym ogrójcu, zanim po niego przyszli, nikt go tam nie trzymał w tym miejscu? Przecież on mógł stamtąd pójść. Widzicie, w strachu, jak jesteśmy, to dobrze jest wydobyć go z siebie, nie ukrywać. Pamiętacie, że lęk ma tajemnicę? Jezus nie miał tajemnicy. Wydobył przed Ojcem swój strach. Jeśli to możliwe, odsuń ode mnie ten kielich. Boję się. No kto by się nie bał? Cierpienia, odrzucenia. Jezus doświadczył tego wszystkiego, z czym my się borykamy często codziennie. I myślę, że doświadczył, nie myślę, jestem pewna, takiego bólu fizycznego, którego myśmy jeszcze nie doświadczyły. I wydobył to przed Ojcem. I doświadczył cudu, ponieważ aniołowie mu usługiwali. I druga rzecz, weź swój strach, uczyń go nie tajemnicą, ale jasnością, czyli daj go pod jasność. A druga, nie uciekaj z miejsca, czyli nie podejmuj decyzji w strachu. Czasami podejmujemy decyzje w strachu, one nigdy nie są właściwe. Tam Piotr, wiecie, tak, podjął decyzję w strachu, obciął jakieś ucho i nie do końca to potem się okazało Jezusowi podobało. Skoro wiemy, że strach to jest tak naprawdę taki towarzysz, ustaliliśmy, że on był, jest i będzie w jakimś, to trzeba go rozbroić. Jak go rozbroić? Rozwijając odwagę. A kto jest dawcą odwagi? Jezus. Przeszedł to, co my, pokonał strach, jest dawcą odwagi. Odwaga nigdy by się nie rozwinęła u siebie, u ciebie i u mnie, gdyby nie było strachu. Ponieważ odwaga, tak jak to zostało tu powtórzone już tyle razy z tego miejsca i powtórzę, odwaga nie jest brakiem strachu. Odwaga jest wtedy, gdy masz strach i idziesz pomimo tego. Czyli bez strachu nie ma odwagi. Także pomyślcie sobie, jesteście odważne. Nie bojaźliwe, ale odważne w miejscu waszego strachu. Pierwszy Jana też był chyba tutaj cytowany już. Wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest niż ten, który jest na świecie. Jezus to zrobił. Wyciągnął swój strach na światło i zrób to samo. Nie rób z siebie twardzielki. Nie rób z siebie twardzielki wtedy, gdy się boisz. Powiedz sobie, moje uczucia nie są moim mistrzem. Moim mistrzem jest Jezus, a nie moje uczucia. Jeśli to możliwe, wolałabym nie przechodzić tej sytuacji jakiejś tam w swoim życiu. Ale jeśli taka jest twoja wola, jestem. Miałam taką sytuację, to taka wstydliwa, znaczy nie jakaś bardzo wstydliwa, ale taka śmieszna, można powiedzieć, śmieszno-wstydliwa. Jak już powiedziałam na początku, mam 47 lat i w tym roku dopiero nauczyłam się jeździć na rowerze. Wiedziałam. Naprawdę. Ja wiem, że to się wydaje niemożliwe. Ja przepraszam wszystkich panów, którzy to słyszą. Mój syn, który ma 20 lat, powiedział, mamo, jak ty się przez tym przyznasz, przecież to jest taki wstyd. Ja mówię, trudno. Ale wyobraźcie sobie kobietę w wieku 47 lat. Myślę, sama w internecie wszystko sprawdziłam, jak to się robi. Potem, no tak, są takie, słuchajcie, są takie, jak nauczyć osobę dorosłą jeździć na rowerze. Nie wiem, jak to się przyznać, wiecie, na niejednych wyjazdach jesteśmy, a tam jakieś rowery do wypożyczenia, to idziemy, a ja oczywiście dzisiaj nie mogę, bo coś tam raczej rzadko to wydobywałam. Nie, no czasami, ale najbliżsi wiedzieli. Nie chcę opowiadać o całym splocie okoliczności, które się wydarzyły. Ktoś tam nam rower pożyczył, no bo jak się domyślacie, nie mam roweru, skoro na nim nie jeżdżę, na którym by można było ćwiczyć, a męski raczej nie jest odpowiedni. Ale powiem wam, że to było śmieszne i wstydliwe, ponieważ okazało się, że trzeba odkręcić pedały i trzeba tak jak dzieci na hulajnodze, nie żartuję, tak się uczyć. Więc po pierwszym dniu, jak wyszłam, pomyślałam sobie, nikt nie będzie na to patrzył. Na pewno nie mój mąż i nie moje dzieci. Więc wyszłam sama, no ale gdzie wyjść, żeby ktoś nie patrzył na ciebie i nie śmiał się, jak za przeproszeniem stara baba nie ma pedałów i się ma odpychać na tym rowerze, no. Gdzie nie poszłam z tyłu, czy z jakimś, akurat wszyscy ludzie, nie wiem, wychodzili z psami po prostu. Nawet już poszłam, wiecie, prowadziłam ten rower, no bo przecież nie umiem na nim jechać, wyprowadziłam dłużej niż się próbowałam uczyć. No ale mój mąż w końcu do mnie mówi, a może nie tak bardzo słuchaj tego, co w internecie tam piszą, może spróbujmy, załóżmy te pedały, ja ci pomogę. Ja mówię, tak, weź taki kijek mi zrobisz z tyłu i będziesz biegł za mną, nie? No, mówi, no nie wiem, jakoś spróbujemy. No słuchajcie, byłoby z kijka, ale to mniej więcej tak wyglądało. I ja w końcu pomyślałam sobie, a co mi tam? Tam, gdzie mieszkamy, jest taka alejka, mówię, idziemy tam ćwiczyć. Co ja już tyle lat sobie myślę, no co to za wstyd? Przestanę się wstydzić. Słuchajcie, poszłam na tych, mnie tam trzymał, w tyłu się uczyłam. To było straszne i myślę, że do dzisiaj to nie wygląda najlepiej, ale nawet zastanawiałam się, czy nie nagrać filmiku, jak jeżdżę, a potem wam zrobić zdjęcie, ale to by nie było chyba odpowiednie, nóg, jak wyglądają i siniaków do dzisiaj schodzą, ale naprawdę tak odtąd dotąd takie posiniaczone, no nie wiem, jakoś się tam wpedały i to nie od upadków, znaczy takie też były. Ale w którymś momencie zdałam sobie sprawę, czego ty się boisz? A mój mąż mi czego się boisz? Ja sobie myślę, no chyba nie, umrzeć raczej nie umrę, nie? Znaczy w sensie, że się chyba nie... To czego się boję? Bólu. Boję się bólu. Nie chcę upaść, żeby mnie bolało. I potem w którymś momencie jedziemy, tam wiecie, jak to mężczyźni, oni mają wizję, jak już się ledwo utrzymywałam na tym rowerze, naprawdę ledwo, bo ta kierownica, jak tak ściskasz mocno, to ona tak lata. Dlatego wiem, że wy nie wiecie, o czym ja mówię, ponieważ dla was to jest normalne, jak oddychanie, ale no więc tak ściskasz i to tak lata. I on gdzieś poszliśmy, okazało się, że droga rowerowa się gdzieś tam kończy, trzeba kawałek pojechać ulicą. Nie chcę wam mówić tego, co czułam po prostu. Te auta nas miały, to nie było bezpieczne, wiecie, ja tak macham, w każdej chwili mogę, nie, no nie chcę tego mówić, ale w którymś momencie sobie pomyślałam, ale od tego bólu się nie umiera. Przecież nawet jak upadnę, będę miała te kiśniaki, nie umieram od tego bólu. I zeszło ze mnie to napięcie. Patrzcie, często boimy się bólu i rezygnujemy z różnych rzeczy. Ja, to było też dla mnie wstyd. Oczywiście wszyscy sąsiedzi, łącznie z tymi, którzy tam jeżdżą na jakichś, nie wiem, rajdach rowerowych, jakimi się ścigają, akurat w tym czasie musieli się pojawić w okolicy, więc stało się to już taką, nie wiem, ale okazuje się, że nikt się nie śmiał, wręcz kibicowali. Czasami strachy są w głowie. Więc widzimy, ale to była tylko anegdota. Strach i odwaga będzie ci towarzyszyła. Czasami na tym rowerze pedałujesz, jak nie pedałujesz, to nie jedziesz, o to już wiem. Tak, bo jak przestałam, to tak na boki. Tak, już teraz rozumiem te hasła motywacyjne, nawet takie powiesiłam w domu. Jak nie pedałujesz, to nie jedziesz. Że rower jest jak życie. Jak nie pedałujesz, to nie jedziesz. No w końcu rozumiem, o co chodzi. Tak, także strach i odwaga się przeplata. Idziesz? Ja tak miałam, gdy przewijałam tatę, gdy byłam na rowerze, w każdej innej sytuacji, ty masz tak. Ty masz tak w sytuacji, gdy ból naokoło, gdy śmierć naokoło, gdy beznadzieja, gdy przestępstwa, gdy to wszystko, ty jesteś osobą, która wnosi nadzieję. Ale najpierw ją musimy mieć we własnym życiu. Tu jest zawsze gwiazdka, ale to już będziecie pamiętać z filmu o Julce, że zawsze jest gwiazdka, że może być strach ostrzegawczy i wtedy my nie musimy iść, robić tego i iść, tylko wtedy uciekamy. Bo wiecie co? Czasami mylimy to. Czasami uciekamy od rzeczy, przed którymi nie powinniśmy uciekać. Czasami, gdy mamy strach, w tym pierwszym filmiku, gdy Julka uciekała, my czasami uciekamy od szczerej rozmowy, uciekamy od kościoła, uciekamy nawet, no my nie, bo my tu jesteśmy, ale od takich konferencji, które byłyby okazją, żeby wyjść ze strachu. My od tego czasami uciekamy. Za to biegniemy do rzeczy, do których powinniśmy uciekać. Nie wiem, idziemy do jakichś nocnych klubów, korzystamy z używek. Znaczy nie my oczywiście, wiadomo, że w tym gronie. Ale rozumiecie, o co mi chodzi. Czasami robimy coś, od czego powinniśmy uciekać, plotkujemy, martwimy się, a biegniemy w stronę, w której powinniśmy uciekać. Więc czasami mamy poprzestawiane i to już się ciągnie od Ewy. To już mamy poprzestawiane. Także nie odpuszczaj. Nie odpuszczaj swojej jazdy na rowerze, cokolwiek to dla ciebie jest, bo się wstydzisz, bo masz strach. Nie odpuszczaj. Idź do przodu. Tak jak Honorata. Pościła 5 tygodni i uzyskała. Gdyby odpuściła wcześniej, kto wie, co by było. Pan Bóg by znalazł drogę do Ugandy. Ale czy ona by teraz była w tym miejscu, że mówi, byłaby taka spełniona? Bóg nie daje ci strachu, ale Bóg może użyć twój strach na swoją chwałę, kiedy do Niego przyjdziesz i On go weźmie. I ostatni werset, ostatnia myśl na sam koniec. Pamiętacie uczniów? Znaczy, pamiętamy ich wszystkich z Biblii, bo z twarzy nie, to dopiero w niebie. Uczniów w wieczerniku. Pan Jezus został ukrzyżowany, ten właśnie z ogrójca. Co oni robią? Ja wam przeczytam. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte, tam gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus. Stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. Drzwi były jakie? Zamknięte w obawie przed Żydami. Kochane dziewczyny, wiem, o czym mówię, bo nie ma teraz czasu, ale ja bym mogła wam poopowiadać o drzwiach, które ja miałam zamknięte w obawie przed. Każda z nas, tak jak ci uczniowie, jest w czymś zamknięta, w obawie przed. Oni byli w obawie przed Żydami zamknięci. My jesteśmy w obawie przed czymś zamknięte. Ty wiesz, co to jest, ja wiem, co jest w moim życiu. I co się dzieje, gdy jesteś w obawie zamknięta? Przychodzi Jezus, nawet jak masz zamknięte ściany i drzwi, staje pośrodku twojego życia i mówi: pokój wam. W środku twojego strachu i tego, gdy jesteś zamknięta, mówi: pokój. Nie wiem, przed czym jesteś zamknięta, ale wiem jedno, Jezus tam wejdzie i powie tobie: pokój wam, pokój tobie. Dalej, to powiedziawszy, ukazał im ręce, bok. Uradowali się wtedy uczniowie, ujrzawszy Pana. I znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Jezus przyszedł do nich i miał rany. Wszystko ma znaczenie w Biblii. To nie były tylko rany po męce. Rany są świadectwem miłości. Ktoś ciebie tak mocno kocha, że niósł swoje rany. I Jezus dzisiaj, teraz w tym momencie mówi, pokazuje tobie, tak jak tutaj jest powiedziane, pokazał im ręce i bok, pokazał rany. Wierzę, żeby powiedzieć wam takie słowo, że dzisiaj Jezus pokazuje wam swoje rany jako świadectwo miłości i mówi: dotknijcie się moich ran, a ja dotknę się waszych ran. Są takie miejsca, w których rany wasze się tylko zabliźnią, gdy dotkniecie rany Jezusa. Ciekawe jest, że słowo potem mówi, że po ośmiu dniach znowu byli zamknięci. Nie wiem, czy nie wychodzili przez te 8 dni, ale znowu byli zamknięci, ponieważ wcześniej Tomasza nie było. Kojarzycie, tak? I stanął Jezus znowu pośród nich. I co znowu powiedział? Pokój wam. Znamy historię, że Tomasz mówi: jeśli to jesteś ty, tak? Jezus, ci co nie znają, to powiem. Jezus go zachęcił, żeby włożył ręce w bok. Dzisiaj Jezus do ciebie mówi i do mnie: jeśli nadal nie wierzysz, że mogę przejść przez te drzwi twojego zamknięcia, to podejdź do mnie i włóż swoje ręce w moje rany. Tak jak Tomasz. On podszedł, tak? Powiedział: daj tu palec swój, Jezus, do Tomasza i oglądaj ręce moje i daj tu rękę swoją i włóż w bok mój. A nie bądź bez wiary, lecz wierz. Weź swoje rany i dotknij się ran Jezusa. Powiedział to do Tomasza, ale mówi dzisiaj do ciebie. Dotknij się moich ran, mówi Jezus, a ja dotknę się twoich ran. Jakiekolwiek one są. Pozwól się zbliżyć Jezusowi do siebie w taki sposób, że ty zbliżysz się do Niego. Biegnij do pasterza, jak mówi Psalm 23. I jak było dzisiaj wspomniane, Jezus jest najlepszym pasterzem i my znamy Jego głos. Jeśli Go jeszcze nie znasz, Jego głosu, On jest gotowy, żebyś Go poznał w każdym momencie. Także biegnij do pasterza. Rozwiązaniem na strach zawsze i wszędzie jest miłość Boga. I o niej też było dzisiaj wiele. ale nie ma innej recepty. Rozwiązaniem na strach jest miłość Boga. Dotknięcie Bożej miłości, dotknięcie Jego ran w naszym ciele, w naszym umyśle, w naszej duszy. Poznanie tego, co On chce w Jego Słowie. Zacznij patrzeć na przebite ręce, na bok, na stopy Jezusa, ponieważ On nigdy o Tobie nie zapomni, nigdy. Twoje imię jest wryte w Jego ranach. Nigdy o Tobie nie zapomniał i nie zapomni. I mówi do Ciebie, mam pokój Boży w miejscu Twojej walki. Mówi to do mnie, ponieważ jest to w Słowie. Ja tego nie wymyśliłam. Jezus powiedział, pokój Wam w miejscu walki. Choćbyś szła ciemną doliną, pokój Tobie, mówi Jezus. Jeśli nie wierzysz, dotknij moich ran. I weź Ducha Świętego i idź. Odwaga, by iść. Pomimo. Więc nie czekaj na życie bez strachu. Bo możesz być jak Ewa, która miała życie bez strachu i tak zbłądziła. Nie czekaj na okoliczności, które będą super i sprzyjające. Teraz, w tym momencie, bez względu na swoje strachy, jest czas, żeby wyruszyć. Wyruszyć w podróż z Jezusem. Wyruszyć w podróż po coś więcej niż spanie, jedzenie i ubieranie się. Bo jesteśmy czymś więcej, kimś więcej. Ktoś za nas umarł. Wylał drogocenną krew. Za Ciebie i za mnie ktoś, żebyśmy nie żyły w niewoli strachu. Żebyśmy w miejscu strachu zaprosiły Tego, który ma moc uciszyć burzę i zgromić wszelki strach w moim i Twoim życiu. Może dzisiaj jest dzień, w którym uczynisz to po raz pierwszy, bo być może zrobiłaś to już wcześniej, gdy była modlitwa. A być może kolejny raz uchylisz drzwi. Co Tomasz odpowiedział Jezusowi, gdy dotknął tych ran? Pan mój i Bóg mój. Dzisiaj jest taki moment, w którym Bóg chce, żebyś ty i ja stała, dotknęła się Jego ran i w reakcji na to, na dotknięcie tej miłości powiedziała Pan mój i Bóg mój. I to, że każda nasza modlitwa jest przez Boga słyszana. Powiem Wam bardzo króciutko, bo nie ma na to czasu. W wyniku pewnie tych doświadczeń, o których Wam mówiłam a propos rodziców, potem w lutym tego roku zmarł pastor, który był też dla mnie i dla mojego męża pastorem. Było to dla nas dosyć trudne lata. Myślę, że w wyniku tego miałam taką modlitwę na początku lipca, w której czytałam słowo, modliłam się do Boga. Nie ma czasu, żeby badać okoliczności, ale co było ciekawe, miałam w środku takie przekonanie, które Bóg mówi, ale powiedz głośno, o co Tobie chodzi. Gdy potem to opowiadałam mojemu mężowi, on mówi, zobacz, nawet Bóg nie wie, o co Ci chodzi. Ale wiecie, oczywiście to był żart. Ale to jest ciekawe, że byłam posłuszna, bo zobaczcie, przecież Bóg zna nawet moje myśli. Mogłabym je wypowiedzieć, nie wypowiadać, ale wypowiedziałam wtedy. Pewnie po to, żeby je pozbierać, ale to ma dalszy ciąg. Każda modlitwa Twoja jest przez Boga słyszana i odpowiedź już idzie. I powiedziałam wtedy do Boga, to takie osobiste, dzielę się tylko dlatego, że Bóg mnie zwykle oprosi o tą historię. Myślałam, że to o mnie chodzi, a to chyba chodzi o to, żeby się dzielić tą historią. I powiedziałam wtedy takie słowa. Panie Boże, ja się czuję jak taki materiał. Jakby był jakiś taki, nie wiem, nierówno wyhaftowany, albo jakiś taki po prostu niezbyt ładnym ściegiem zrobiony. I tak się czuję, pamiętam, że to powiedziałam, jakbym do nikogo nie przynależała. Mam kochającego męża, super dzieci, fajną teściową już nie mam, ale synową. Wszystko jest jakby okej, a ja czuję się czasami w relacjach z ludźmi, jakbym nie miała swojego plemienia. I to nie jest wina innych, to było we mnie. Trudno tłumaczyć, jakie są doświadczenia, ale takie były moje słowa. A propos tego materiału, czuję się, jakbym nie była zszyta z kimś. Skończyłam tą modlitwę, te moje słowa, czy modlitwę. To było w lipcu. W sierpniu jesteśmy na takim wyjeździe naszego kościoła, w którym jest takie spotkanie jak to i modlimy się. I jest taki moment, w którym, tak jak teraz, jest powiedziane, że osoby będą stały, można podejść, one się z tobą pomodlą. Ja jestem jedną z takich osób, która stoi. I ktoś... Podchodzą kolejno spotkanie, już jest koniec tego spotkania. Ktoś podchodzi, no oczywiście myślę, że o modlitwę, a ktoś podchodzi i mówi, wiesz, ja mam takie przekonanie, żeby Ci powiedzieć, no nie wiem, jest to dziwne, ale no całe spotkanie się zbierałam, powiem Ci, że Bóg, tak jakby, mam takie przekonanie, żeby ci powiedzieć, że Bóg mówi, że jesteś takim materiałem, ale takim, że On sam ten ściek szyje. No i ta osoba, wiecie, widząc moją reakcję, ja chyba się tak zdziwiłam, mówi, no ja wiem, że to jest dziwne, może pomyślała, że ja... Rozumiecie, nikt inny nie mógł znać tych słów, tylko ja i Bóg. I potem mówi dalej, i wiesz, takie mam przekonanie, że Bóg ci mówi, że doszywa do ciebie inne materiały, że będziesz jakby nie jednym skrawkiem. I tam inne były rzeczy, ale to było takie niesamowite. Bo ja bez tego i tak bym była mu posłuszna. I tak bym. Myślę, że ta historia jest po to, żeby opowiedzieć ją i powiedzieć, w tej historii jest ważne to, że Bóg każdą twoją modlitwę słyszy. Każdą twoją łzę przelaną policzył. I jest bliżej, niż myślimy. I jest teraz taki moment, w którym wierzę, że każda z nas stoi przed taką decyzją. Albo przed decyzją, w której jeszcze nigdy nie powiedziałyśmy Pan mój i Bóg mój, albo myśląc o czymś w swoim życiu, co jest teraz dla nas wyzwaniem, ścianą, murem, takim kamieniem. Wstajemy i mówimy Pan mój i Bóg mój w tej sytuacji. Będziemy za chwilę śpiewać pieśń, która mówi właśnie o tym, że jeśli do Niego należę, nie muszę się bać, ponieważ w moich żyłach płynie Jego krew. Ja coś wiem na temat żył, miałam nawet operację, więc jest to ważne, jaka krew płynie w Twoich żyłach. Niektóre z nas być może potrzebują przetoczyć całą swoją krew na taką Bożą, ale strach nie będzie już Tobą rządził. Jeśli jest teraz w Twoim sercu. Nie chciałabym, żeby to było, wiecie, takie, że zwyczajowo wypada teraz, żebyśmy wstały, bo jest pieśń, może ostatnia czy coś. Niech to będzie czas, pomimo, że są ludzie inni obok i chwała Bogu, że są. Czas między Tobą i Bogiem, między mną a Bogiem. Jeśli jest w Twoim życiu cokolwiek, w czym wiesz, że musisz powstać, to niech to będzie też symboliczne, że wstaniesz tutaj i powiesz w swoim głowie, swoimi ustami, jak to masz, Pan mój i Bóg mój, w tej sytuacji, którą masz na myśli, którą powiesz Bogu, o której On już wie, ale i tak Mu powiesz. Panie Jezu, oddaję Ci teraz każdą osobę i dziękuję Ci, że wśród tylu osób Ty masz czas i skupienie na każdej z nas. Przychodzę i mówię do Ciebie: jesteś moim Bogiem, jesteś moim Panem. Oddaję Tobie każdy strach i każdą sytuację, która jest w moim życiu. I Panie, na znak tego chcę powstać przed Tobą i powiedzieć, że strach nie będzie już mną rządzić, ponieważ jestem Twoim dzieckiem, ponieważ Twoja miłość zatapia wszelki strach. I nie musisz się już więcej bać. Nie musimy się już więcej bać. Ponieważ Ciebie Bóg wybrał, jesteś Jego córką. Nie obiecał Ci łatwego życia, ale obiecał Ci najlepsze życie. Po tamtej stronie nie będzie już bólu i cierpienia. Jedynie tu na ziemi możemy oddać chwałę Bogu w bólu i cierpieniu. Po śmierci nie będzie już bólu i nie będzie już cierpienia. Masz teraz jedyną, niepowtarzalną, unikalną okazję oddać chwałę Bogu w swoim bólu i w swoim cierpieniu. Ponieważ jak umrzesz, nie doświadczysz już bólu. Więc teraz ja i moje siostry stajemy, i bracia, stajemy przed Tobą, Boże. Dziękujemy Ci za to, kim jesteś, za Twoją miłość, która jest niezmierzona, niezwykła, przemieniająca. Za Twoje słowo, które posłałeś do nas i które ma moc rozdzielać w nas to, co Boże i to, co nieboże. Za to, że przenikasz nas i za to, że dzięki Tobie odwaga jest naszym udziałem i za to, że nie musimy się bać, kiedy idziemy doliną śmierci, doliną strachu, ponieważ Ty jesteś ze mną i nie musimy się lękać, ponieważ nie dany został nam duch strachu, ani duch lęku, ale mamy Twojego ducha. Jesteśmy jak Ty, Jezu, w ogrójcu teraz. Wynosimy nasz strach przed Twoje oblicze i mówimy: Twoja wola, Panie. I jesteśmy gotowi na Twój cud, na Twoje życie w nas. Dziękuję Ci, Jezu. Jesteś wielkim Bogiem. Amen.